dzisiaj, kiedy żyjemy w tym czasie, który jest takim czasem potrząsania, jak mówią eschatolodzy, bólów porodowych przed przyjściem Chrystusa, kiedy wszystkie rzeczywistości są potrząsane, to też ważne jest to, żebyśmy my zwrócili się ku rzeczom trwałym, rzeczom nieporuszonym, rzeczom, którymi nie można potrząsnąć. Dlatego jest to słowo dzisiaj, trwała świątynia, świątynia, której nie można zbombardować, nie można zburzyć, nie można przejąć, nie można w niej odprawiać obcego kultu. Chociaż z tym ostatnim bym się nawet w kontekście tego słowa nie do końca zgodził, ale to za chwilę zobaczycie, to wyniknie z treści. Dobrze, czy macie już otwarte swoje Biblię w papierowe lub w komórkach? 17 rozdział pierwszej Księgi Kronik? Okej, kilka osób ma. Dobrze, to będziemy czytać. Jest 10 punktów, więc możesz się orientować, w którym miejscu jesteśmy. Jak chcesz sobie robić notatkę, będziesz wiedział, w którym momencie kazania jesteś i czy daleko jeszcze jest do końca. Pierwsza Księga Kronik, 17 rozdział. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym miał w nim mieszkanie, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Czy kiedykolwiek wędrując całym Izraelem przemówiłem choć do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie zbudowałeś mi świątyni z drzewa cedrowego? Dobrze. Teraz trochę kontekstu jeszcze. Wiecie, to jest fragment z życia Dawida. Dawid spotyka się z Natanem i ma to już miejsce po kilku wydarzeniach, które wcześniej miały miejsce. Pierwsza rzecz, nie żyje już Saul, który był królem Izraela, który ścigał Dawida. Kolejna rzecz, Dawid ma wiele już zwycięstw za sobą, odniesioną nad innymi plemionami, innymi narodami dookoła. Jest to już też czas, kiedy Dawid zdobył górę Syjon, zdobył Jerozolimę. Słowo też mówi, że to było pierwszy raz w taki trwały sposób zdobył Jerozolimę od czasów, kiedy Izrael wszedł do ziemi Kanaan. Tam na górze zawsze byli Jebuzyci, którzy po prostu nie ustępowali. To już jest ten czas, kiedy Dawid przy pomocy swojego wodza Joaba zdobył tą górę Syna i górę Jerozolimę. I to wydarzenie jeszcze jest po jednej rzeczy, a mianowicie po fakcie, kiedy Dawid postanawia przeprowadzić przybytek Dawida, to jest ten namiot, w którym jest Arka Przymierza, postanawia przeprowadzić go do Jerozolimy. On wcześniej przebywa na różnych, jak to słowo mówi śmiesznie, klepiskach, czy też polach innych Izraelitów. I to jest ten moment, kiedy po tych wszystkich wydarzeniach z życia Dawida jest przeprowadzony przybytek Mojżesza, czyli ta świątynia taka przenośna w postaci namiotu, jest przyniesiona do Jerozolimy. I wiecie, i w tym momencie, kiedy są już tu wygrane walki, tak naprawdę mógłbym też powiedzieć, że od tego momentu to już życie Dawida biegnie z górki. Tak, już nawet jest taki, tak widzimy taki moment, że on już nawet sam od tego momentu niezbyt często wyrusza, żeby walczyć, żeby bić się. On po prostu zasiada na tronie i myśli sobie, co on jeszcze mógłby właściwie sensownego zrobić ze swoim życiem. Bitwy wygrane, wrogowie odepchnięci, pokonani, Jerozolima zdobyta, miasto sobie buduje, zbuduje sobie dom z drzewa cedrowego. Chce jeszcze mieć świątynię w tej Jerozolimie, więc sprowadza ją i mówi, i co jeszcze? I wtedy spotyka się z prorokiem i mówi do niego, jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Chciałbym zbudować trwałą świątynię dla Arki Przymierza, ponieważ ja mieszkam w domu cedrowym, a Arka Przymierza mieszka pod płótnami, pod namiotem. Więc to jest trochę coś jest nie fair. I tu jest pierwszy punkt. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyście wzięli z tego fragmentu dla siebie, zanim dojdziemy do tego tematu trwałej świątyni, to jest taki, że zachęcam cię do tego, żebyś rozmawiał z Bogiem o swoich planach. Wiecie, kiedy idziemy przez życie, to po prostu często obijamy się od problemu do problemu. Młodzi ludzie obijają się od imprezy do imprezy albo od weekendu do weekendu. Jak jesteśmy starsi, to już mamy, już nie mamy tej rozrywki, mamy my już to już starsi, to już od problemu do problemu się obijamy i od porażki do porażki. Czasami mamy jakieś plany, ale wiecie, wierzę, że jako ludzie Boży, Dawid jest tutaj dla nas symbolem człowieka Bożego, człowieka kochającego Boga. On kiedy jest w tym, u tego szczytu swojego życia, w jakimś miejscu przełomu, postanawia, żeby podzielić się swoimi planami z Bogiem, tym, co ma w sercu. Wiecie, ja bardzo mocno wierzę, to jest pierwszy punkt, bardzo mocno wierzę w to, że nasze serce i pragnienia naszego serca to jest najlepszy sposób na skontaktowanie się z Bogiem. Słowo Boże mówi, że czujniej niż wszystkiego innego pilnuj, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tydzień temu też o tym była mowa tutaj. Ale my często nie zwracamy na to uwagi. My patrzymy na zewnątrz, tak? Chcemy rozwiązać problemy, poustawiać sprawy, chcemy się gdzieś przebić, chcemy ocalić swoje życie, chcemy cisnąć do przodu, chcemy być zajęci dla Bożych spraw, ale źródłem naszego życia jest nasze serce. Wiecie, Dawid daje nam tutaj przykład. On w tym miejscu tego swojego życia na pewnym etapie staje i mówi, chciałbym zbudować Bogu świątynię. I zwraca się z tą sprawą do proroka, jako do osoby, która może zawyrokować, czy to jest Boży plan, czy to nie jest Boży plan. Wiecie, my dzisiaj w Nowym Przymierzu nie musimy biegać po prorokach. Słowo Boże mówi, że Duch Święty mieszka w nas i my możemy bezpośrednio, bez żadnej zasłony, bez żadnego pośrednika, bez żadnego świętego Bożego męża, proroka, możemy przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, mam takie pragnienie, co ty o tym myślisz? Czy to jest dobre? To jest pierwszy punkt. Rozmawiaj z Bogiem o swoich planach. Drugi punkt tego kazania jest taki, że dla Dawida w tym momencie, jak czytamy ten fragment, ważna była sprawa przebywania Bożej obecności między Bożym ludem. Wiecie, jak powiedziałem, ten pierwszy punkt rozmawiaj z Bogiem o swoich planach, my często mielibyśmy jakieś tam, wiecie, różne sprawy nasze, ważne dla nas. Ale Dawid przychodzi z Bożą sprawą. I drugi punkt jest taki tego kazania, Królestwo Boże stawiaj na pierwszym miejscu, ponieważ Dawid tu wyraźnie mówi, coś jest zaburzone. Ja mam dom z drzewa cedrowego, mieszkam w pałacu, jestem zabezpieczony, ale Arka Przymierza, Arka Boża mieszka pod jakimiś namiotami, jak jakiś wagabunda, jak jakiś podróżnik. To jest nie fair. Ja mam trwały pałac, zbudowany, solidny, a Arka mieszka w taki sposób. I wiecie, i to możemy sobie też zadać to pytanie o Królestwo Boże. Gdzie mieszka Boża obecność w tej chwili? I oczywiście, jakbyśmy tak mogli zrobić taki fałszywy krok teraz troszeczkę w kierunku religii, to można by od razu to słowo transponować na zasadzie daj pieniądze do kościoła, tak? Potrzebujemy zbudować budynki i katedry, potrzebujemy i tak dalej. I już się po prostu wysypuje, już się po prostu studnia bez dna otwiera na potrzeby. Ale to kazanie jest o trwałej świątyni, która nie przemija. Nie o tym chcę powiedzieć. Więc nie skręcajcie w tą stronę. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, to znaczy muszę zająć się moim zborem. Nie o tym mowa. Mówimy o Bożej obecności i o czymś, co jest daleko ważniejsze, lepsze i trwalsze. Więc drugi punkt, stawiaj sprawy królestwa na pierwszym miejscu. Trzeci punkt tego kazania jest, nie szukaj daleko Bożych planów. Wiecie, my mamy taką tendencję, że jak myślimy o tym, Boże, co ty dla mnie przygotowałeś, to my po prostu rozglądamy się i myślimy, Boże, co tu jest, co ja potrzebuję, jakiej edukacji, jakiej może gdzie powinienem mieszkać, w jakim mieście, może jaki zawód powinienem pełnić. Wiecie, tutaj, kiedy Dawid spotkał się z Natanem, Natan odpowiedział Dawidowi, wszystko, co masz w sercu, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. I cię zachęcał, że jeżeli szukasz Bożych planów, to nie szukaj ich daleko, bo one są bliżej niż myślisz, one są w twoim sercu. Czego Pan oczekuje od twojego życia? Nie musisz daleko się rozglądać, nie potrzebujesz lunety, lornetki i przeglądać mediów. Wystarczy, że spojrzysz w własne serce i powiesz, Okej, co jest moją potrzebą? Zaraz. Co Bóg chce uczynić? Co jest najważniejsze? Czego On chce? Bo to jest tutaj. Wiesz, on przyszedł do proroka i mówi, wiesz co, zbudowałbym Panu świątynię. A Natan mu odpowiada, prorok. Super. Super, rozpoznałeś Boży plan. Uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, bo Bóg jest z tobą. Wiesz, Bóg przemawia do nas, nie przez proroków, Bóg przemawia do nas przez naszą intuicję, nasze pragnienia, pobudzenie naszego serca. Jeżeli jesteś w stanie je usłyszeć, to jesteś w stanie usłyszeć Boży głos. Tutaj jako ilustrację tego trzeciego punktu, nie szukaj daleko Bożych planów. Nie wiem, czy już to opowiadałem. Mniej więcej rok temu, jak jechaliśmy z Andrzejem Nędzusiakiem do zboru w Elblągu, kiedy pastor Leszek zmarł, jechaliśmy samochodem, mieliśmy taką długą rozmowę w dwie strony. Ja wtedy do Andrzeja powiedziałem, pastor Andrzeja powiedziałem, wiesz Andrzej, przez całe moje życie nie jestem pewien Bożych planów. Tak naprawdę to ja nawet nie wiem, czy po prostu połowa mojego życia to jest wola Boża, czy 1/3 mojego życia to jest wola Boża, czy 10% mojego życia to jest wola Boża. Andrzej mówi, wiesz co, a ja myślę, że 95% mojego życia to jest Boży plan. Ja się jak obróciłem na niego, w okolicy Mławy to było, pamiętam jak dziś, i mówię, wow, to ja tu wiodę świętego, ja widzę. 95% rzeczy, które robi w życiu, to jest Boży plan. No, nie spodziewałem się. I zacząłem sobie z niego robić podśmiewujki. I po prostu zacząłem z niego żartować. A on mówi, hej, nie śmiej się, bo ja naprawdę tak uważam. Ja mówię, jak ty możesz tak myśleć? Przecież przed chwilą ci powiedziałem, że ja po prostu nawet nie jestem w połowie pewien, czy jestem w woli Bożej. Nawet w 30% nie jestem pewien. Całe moje życie to jakieś przebijanie się przez mgłę i próby zrobienia tego, co wydaje mi się, że Bóg robi i nawet nie wiem, czy to, co zrobiłem i to było sensowne, czy to była wola Boża w ogóle. To jest po prostu tajemnica. My w wierze pielgrzymujemy przez to życie. My nie wiemy, jak się tego dowiedzieć. Andrzej mówi, słuchaj, ja ci powiem moją teologię. Moja teologia jest taka. Kiedyś żyłem bez Boga i nie znałem Chrystusa. Ale narodziłem się na nowo, Chrystus zamieszkał w moim sercu i zesłał mi Ducha Świętego. Dzisiaj jestem świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mnie prowadzi. Więc wszystko, co od tego momentu wydarzyło się w moim życiu, prawie wszystko, 95% to jest wola Boża. Ja mówię, no niesamowite. Ja mówię, to co to jest te 5%? Mówi, te 5% to są jawne moje wybryki i objawy buntu, o których wiem, że przeciwstawiłem się Bogu. Ja mówię, to po czym ty poznajesz wolę Bożą? Wolę Bożą poznaję po tym, że nie przeciwstawiłem się wyraźnie, dokładnie Bogu. Cała reszta to jest wola Boża. Bardzo, zobaczcie, bardzo optymistyczne, tak? Bardzo pozytywna wizja życia. 95% życia to jest wola Boża. Ale mówię to świadectwo, dlatego też czytając to, kiedy Natan mówi do Dawida, wszystko, co jest w swoim sercu, uczyń, żeby też was zachęcić do tego, żeby nie szukać Bożych planów daleko, ale zobaczyć własne serce, ponieważ ten plan jest blisko. Można po prostu się odważyć i zrobić to. Ja na ostatnich kilku grupach domowych dzielę się, tam na naszej grupie domowej Muranowskiej, dzielę się moimi planami, co chciałbym zrobić. Ostatnio nawet Beata mnie zapytała wprost, to co już zrobiłeś? I to jest fajne, wiesz, że ty dzielisz się czymś, a wszyscy dookoła już wiedzą, że to jest super, że to jest Boży plan. W tym tygodniu miałem spotkanie, w ten weekend, piątek, sobota, w Rumi mieliśmy spotkanie takiej pastorskiej grupy uczniowskiej, którą prowadzę z liderami. I słuchajcie, oni mnie zapytali, czy już coś zrobiłem z tym, co im opowiadałem miesiąc temu, co mam w sercu, żeby zrobić. I w całą drugie powiedzieli, Marek, weź to zrób, bo to jest po prostu Boży plan. Ja mówię, słuchajcie, ja się dzieliłem pomysłami, a pomysłów to mam tyle, że nie jestem w stanie ich wszystkich zrealizować. Ale my czujemy, że to jest Boży plan. Więc wiesz, trzeci punkt. Nie szukaj zbyt daleko Bożych planów. Jeżeli należysz do Chrystusa, jeżeli Duch Święty wypełni twoje serce i w jawny sposób nie buntujesz się przeciwko Bogu, nie fikasz, nie grzeszysz ordynarnie, powiem tak, w świadomy sposób, to zobacz na swoje serce, bo tam już roi się, tak, od roju, od miodu, dobrze, tam roi się Boży plan, który po prostu Bóg zaczyna wyświetlać przed tobą. Natan mówi do Dawida, wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. To był trzeci punkt. I teraz czwarty punkt. Możesz być pewny, że na twoją otwartość Bóg zareaguje. Bóg zawsze zareaguje na naszą otwartość. Bo tutaj czytamy w wersecie trzecim, lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak, nie ty zbudujesz mi dom, aby w nim mieszkał. Wiecie, kiedyś czytałem ten fragment z takiej właśnie negatywnej wizji i mówię sobie, no tak, Dawid przyszedł do Natana i mówi, albo zawołał raczej Natana i mówi, zbuduję świątynię. A Natan mówi, o, super pomysł, lubię te tematy religijne, sam jestem prorokiem, no to budujmy świątynię, tak? To jest tak jak po prostu, nie wiem, przyjść do pastora i powiedzieć, dam pieniądze na ewangelizację. O, super, bierzemy każdą forsę na ewangelizację. Albo zbudujemy plebanię. O, plebania jest potrzebna. Dobry plan, Boży plan. Czasami jak ktoś wierzący kupuje nowy samochód, mi pokazuje, to ja zawsze mam taki stały tekst, mówię, o, Pan go potrzebuje. Nie wiem, czy pamiętacie, z Ewangelii, w Ewangelii jest taka historia, jak Jezus posłał po osiołka swoich uczniów, żeby od Bogu ducha widnego, nieznajomego człowieka buchnąć mu osiołka, to powiedział, jak będzie pytał was, czemu go zabieracie, to powiecie, Pan go potrzebuje, on wam wtedy już da go. Więc jak ludzie kupują nowe samochody w kościele i pokazują, to ja zawsze mam, Pan go potrzebuje, tak? Więc tu jest taka historia, wiesz, i tak zawsze ją czytałem, że Dawid postanowił zbudować świątynię, zawezwał proroka Natana, Natan mówi, o, świątynia, dobra rzecz, będę miał gdzie głosić swoje kazania. Wreszcie jakiś religijny, kultowy budynek, nie? Ale później wraca Natan do siebie, a Bóg mówi, coś ty opowiedział, człowieku. Żadnej świątyni nie zbuduje. Wracaj do niego, powiedz mu, że nie zbuduje świątyni. I tak to, wiecie, tak to często odczytywałem w ten sposób. Ale powiem wam, myślę, że nie tak ten fragment powinien brzmieć w naszych uszach. Wiecie, jak wydaje mi się, że powinien być? A mianowicie tak, że Bóg włożył naprawdę w serce Dawida to pragnienie zbudowania świątyni. I Natan przyszedł i dobrze rozpoznał wolę Bożą, dlatego mu powiedział, to jest dobry plan, zbuduj świątynię. I Dawid się ucieszył. Ale Bóg, tak jak mówi czwarty punkt dzisiejszego kazania, Bóg reaguje na naszą otwartość. I Bóg powiedział, wow, chcę zbudować świątynię, podzielił się tym planem, to jest mój plan, kocham tą otwartość, to zrobimy coś jeszcze większego. A my od razu czytamy, a nie, on ci zbuduje świątynię. O, ale było wydarzenie. Miał zbudować świątynię, nie zbuduje świątyni. Nie, nie, zaraz zobaczycie, to z całego tekstu wynika. Bóg posyła Natana i mówi, kocham tą otwartość Dawida. On chce zrobić świetne rzeczy. To zrobimy to i zrobimy jeszcze więcej. Ale trochę inaczej niż sobie to wyobraża Dawid. Ale nie tak na takiej zasadzie, że wiesz, tyle zbudujesz mi świątynię. Nie, nie, nie w ten sposób. Tylko w ten sposób, super, jesteś otwarty, rozmawiasz ze mną o swoich planach, dobrze, przesunę dalej twoje życie. Idź, powiedz Dawidowi. Okej. Okay. To był czwarty punkt. Piąty punkt. Raz. O, wróciliśmy. Super. Dobrze. Piąty punkt. Są rzeczy, których nie zrobisz własnymi rękami w swoim życiu, ale które Bóg wywiedzie z twojego życia. Okej? Okay? Bóg do niego mówi, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. Innymi słowy, Bóg mówi, ten dom będzie zbudowany, ale nie twoimi rękami. Mamy wielkie plany. Ja mam całe życie ogromne plany o przebudzeniu, o Królestwie Bożym, o Bożych rzeczach. I zastanawiam się, dlaczego pewnych rzeczy sam nie potrafię zrobić. Albo wydaje się, że nie mogę ich osiągnąć. To nie tak, słuchajcie, że ja się pomyliłem w rozpoznaniu woli Bożej. Prawda jest taka, że Bóg to uczyni, bo On to wywiedzie ze mnie. Ale niekoniecznie moimi rękami. Ponieważ Królestwo Boże to zawsze jest rodzina, to zawsze jest dziedzictwo, to zawsze są pokolenia. I my nie powinniśmy wymiękać w szturmowaniu nieba i szturmowaniu Bożych planów tylko dlatego, że to się jakoś nie zadziewa, powiem, przepraszam, to brzydkie chyba słowo, nie dzieje się to za pomocą naszych rąk. To są nadal wspaniałe plany. Bóg chce je wywieźć, Bóg chce je wyprowadzić. Niektórych rzeczy nie zrobisz, ale to nie szkodzi. Bóg je z ciebie wywiedzie. Wiecie, byłem już ponad 10 razy chyba w Afryce, albo 10, równo, nie pamiętam dokładnie, nie policzyłem tego przed kazaniem. I tak się złożyło, że za każdym razem, jak byłem w Afryce, to głosiłem na konferencji jakiejś dla liderów, dla pastorów. O nie, raz chyba nie głosiłem, jak byłem w Zimbabwe. A tak to zawsze było spotkanie dla pastorów. I wiecie, kiedy z nimi zawsze rozmawiałem, to oni mówili, że za 20-30 lat to będzie największy kontynent, najbardziej zaludniony na Ziemi. I to jest prawda. W Chinach już spada przyrost naturalny, niedługo Indie wyprzedzą Chiny w ilości ludności, ale to, co się wydarzy w kolejnych 30, 40, 50 latach, to będzie to, że najwięcej ludzi będzie żyło na kontynencie afrykańskim. Ponieważ tam miasta potrafią się podwoić w przeciągu jednego pokolenia. Kampala, w której byliśmy, stolica Ugandy, powiedziano nam, że tam, gdzie dzisiaj są slumsy, tam będą wypasione osiedla, a slumsy pojadą dalej na pola za miasto, ponieważ tyle ludzi się rodzi. Przeciętna rodzina ma 7-8 dzieci. Ale wiecie, kiedy obserwowałem te afrykańskie klimaty i obserwowałem tych ludzi i pytałem się pastorów, co jest największą potrzebą, oni zawsze mówili, edukacja jest najważniejszą potrzebą. Edukacja dorosłych, żeby zrozumieli, że muszą przekazać dziedzictwo dzieciom, a potem edukacja dzieci, żeby byli w stanie to dziedzictwo unieść i stać się błogosławieństwem dla kraju. Ja mówię, dlaczego to jest takie ważne? Oni mówili, dlatego, że nasza kultura jest kulturą przetrwania ciągle. To nie jest kultura budowania. Kultura afrykańska jest kultura przetrwania. To znaczy co? Zdobywamy pożywienie, rozmnażamy się i na nowo zdobywamy pożywienie. Byłem w jednym domu, kobieta przyrządziła obiad afrykańskim, przynosi pierwszy talerz dla taty. Ja mówię, wow, ciekawe. Znaczy, ja też dostałem razem z tatą, tak żeby nie było, to już taki religijna wersja była taka prawidłowa, więc głowa rodziny dostała statę. Potem druga miska, gdzie wylądowała? Druga miska wylądowała u mamy. Ja mówię, wow, a dzieci siedzą i ciągle patrzą. I dopiero na koniec wylądowała u dzieci. I ja się ich pytam, słuchajcie, to bardzo ciekawe, to takie coś u nas to chyba najpierw dzieci, tak? Bo to dzieci muszą się najeść. Potem mama, ojciec po prostu, no może też dostanie, jak tam się dobrze sprawował i był grzeczny, tak? I ładnie, ładnie się przywitał po powrocie z pracy, to może też dostanie. Ja mówię, nie, nie, u nas jest jak u lwów. Najpierw lefie. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest takie dziwne. A ten głowa tego domu mówi, wiesz co, bo to jest tak jak w samolocie, jak wypadają te maseczki, to trzeba sobie najpierw założyć, żeby się nie udusić i wtedy dopiero dziecku, bo jak zakładając dziecku założysz, to może nawet nie założysz, jeszcze sam się udusisz, więc taka jest procedura w samolotach, wszyscy mówią, najpierw dorośli zakładają, a potem szukają maseczek dla swoich dzieci, taka kolejność. No i to wszystko fajnie brzmi, tylko wiecie, w tym całym kontynencie to właśnie tak nie jest, że to właśnie ta kultura taka lwia, dzika, kultura przetrwania powoduje, że nie myśli się o pokoleniu. Większość dzieci wychowuje się bez ojców. Oni po prostu znikają z domów. To jest masowa kultura. Nikt nie myśli o wychowaniu dzieci. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kultura królestwa jest inna. Bóg chce uczynić w królestwie rzeczy na szeroką skalę przez tych, którzy staną się naszymi dziećmi. Czy to naturalnymi, czy duchowymi. I wiecie, i to, że nasza cywilizacja jest zbudowana na tej kulturze judeo-chrześcijańskiej, manifestuje się między innymi przez to, że my wielką uwagę poświęcamy edukowaniu dzieci i zaspokojaniu potrzeb dzieci. I myślimy o naszych dzieciach, że to są nasze źrenice naszych oczu, nasze perełki, w które inwestujemy, żeby one zaszły dalej niż my zaszliśmy. I to jest kultura królestwa. Wiesz, i powinniśmy ją też mieć w kościele, kiedy myślimy o tym, że pewnych rzeczy my nie zrealizujemy. To wcale nie znaczy, że coś złego się stanie. Nic złego się nie stanie. Czy coś złego stało się, że Dawid nie zbudował tej świątyni? Nie. Bóg powiedział, że z ciebie wywiodę kogoś, kto tą świątynię zbuduje. I to był piąty punkt. Są rzeczy, których nie zrobisz, ale które Bóg z ciebie wywiedzie. I kiedyś rozmawiałem z kimś szwedzkim pastorem, z którym jeździliśmy do Afryki, on miał takiego hopla na punkcie pomnożenia i cały czas kazania o tym mówił, nawet miał taki slajd, który wyświetlał. Podawał przykład ewangelisty, który każdego roku ewangelizuje 10 osób i przyprowadza do Chrystusa. I tak pokazywał ten wykres, jak to po prostu mu przybywa, że w 100 lat życia, gdyby żył 100 lat, to zewangelizuje 1000 osób. Więc jakby był gorliwy, to by 1000 osób przeprowadził do Chrystusa. A później miał taki drugi wykres, którym pokazywał, że przyprowadza jedną osobę do Chrystusa, 3 lata spędza z nimi, inwestuje w ich, uczy, czyni ich synami duchowymi, wypuszcza ich. Oni ewangelizują po jednej osobie i znowu 3 lata z nimi spędzają, a on bierze kolejną osobę po 3 latach, ewangelizuje. Rozumiecie, takie Amwayowe drzewko, taki network marketing. Wiecie, i to, jakie tam liczby z tego wykresu wychodziły, no to po prostu one, klękajcie narody, zwalały z nóg. I takie jest właśnie porównanie i takie jest myślenie królestwa. Bóg nie chce tylko dodawać kolejnych ludzi. On pomnaża. Dzieje apostolskie, kiedy mówią o rozwoju Kościoła, to mówią, że Bóg codziennie przydawał, ale jest powiedziane, że Kościół się pomnażał. Czyli po prostu to szło w tą stronę. Więc ten punkt jest taki, są rzeczy, których nie zrobisz, ale które Bóg wywiedzie z ciebie. Więc uważaj nie tylko na to, co sam robisz, ale to, jak przekazujesz swoje życie i dajesz je w życie innych ludzi. Bo możesz siebie pomnożyć w potężny sposób. Niekoniecznie swoimi własnymi rączkami. Lepiej jest wyszkolić 5 kaznodziei, niż głosić 5 kazań tygodniowo. Amen. Biorę do siebie. 6. punkt. Teraz wersety, dalej przeczytamy 5 i 6. Bóg mówi, że w czasie, kiedy oni chodzili po pustyni, to od tamtego czasu, kiedy wyszli na pustynię, w ogóle się dziwię, dlaczego jest napisane, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela. Się zastanawiam, to gdzie on mieszkał wcześniej? Jak to? Zaraz, od dnia, kiedy wyprowadził ich z niewoli, mówi, że nie mieszka aż do czasów sędziów, nigdy nie poprosił o świątynię, ale zawsze jest pod namiotami, nie miał się. To gdzie był wcześniej? No i to jest taki quiz dla wierzących, gdzie był wcześniej? Blisko, tak? Był na górze Choreb. Na górze Synaj mieszkał. Z niektórym się nie podoba, bo Bóg jest wszędzie. No, jest wszędzie, ale widzimy, że po prostu tam do niego się Boży ludzie udawali, tam go Mojżesz spotkał i tam on spotkał Izraela, kiedy powiedział do nich, że on uczyni z nich lud. My jesteśmy już, wiecie, w takim po prostu 2022, Bóg jest wszędzie. No, ja nie wiem, czy Bóg jest w piwnicy u Walczaka. Nie wiem. Jak myślicie? Czy jest w piwnicy u Walczaka? Nie, oczywiście, że go tam nie ma. Dlaczego? Bo Walczak nie ma piwnicy. Dlatego, wiesz, czasami po prostu lepiej zejść na ziemię i po prostu się tak wszystko, wiesz, nie wrzucać do jednego garka, ale pomyśleć precyzyjnie o swoim życiu, tak? Czy Ojciec, Syn i Duch Święty to jedno i to samo? Jak myślicie? Pewnie, że to jedno i to samo. Dlaczego mówimy, że to jedno i to samo? Bo nam się myśleć nie chce. bo po prostu, jakie to ma znaczenie? Ale jak czytasz słowo, to nagle to nabiera znaczenia, że to jest i to samo, i nie to samo w tym samym momencie. I nie w tym samym momencie, żeby było jeszcze trudniej. Okej, dobra, zostawiam tę dygresję. W każdym razie 6. punkt. Bóg mówi w tym fragmencie, że od czasu, jak wyprowadził Izraela, aż do przez czas wszystkich sędziów i pierwszego króla, nawet Saula, aż do czasów Dawida, on mówi, ja nie mieszkam w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, ja mieszkam po prostu pod namiotem. Więc dlaczego ma się dokonać ta zmiana? Widzisz, i to jest bardzo ważny fragment, ponieważ on później w piśmie bardzo często wraca. Mimo tego, że syn Dawida, teraz wyprzedzam czas tego kazania trochę, Salomon zbudował Bogu świątynię, to już w momencie poświęcenia tej świątyni, kiedy Salomon się modlił, on poświęcając to świątynię, modląc się, kiedy zstąpiła Boża chwała, kiedy była manifestacja, że Bóg uznał tą budowlę, nawet wtedy Salomon, kiedy się modlił, to mówił, ja wiem, Panie, że Ty nie mieszkasz w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zapamiętali, mimo że tu jest o budowie świątyni, trwałej świątyni, o której za chwilę dojdziemy, którą my mamy budować. Ale to za chwilę. Więc wiesz, Bóg... 5. punkt jest taki, że Bóg nie mieszka w świątyniach budowanych ręką ludzką. Dla nas może to być ważne, bo możemy też to rozciągnąć na każdą instytucję, która nam się wydaje fantastyczna. Lokalny zbór, stowarzyszenie, przedsięwzięcie jakieś. Wiesz, my zawsze jak wkładamy serce w to, żeby coś dla Boga zrobić, to mamy takie oczekiwanie, że Bóg przyjdzie i to pobłogosławi i tego użyje i czasami się nawet tak modlimy. Żeby po prostu, żeby to było to szczególne, ponieważ my poświęciliśmy naszą krwawicę, nasze pieniądze, nasze zaangażowanie, nasz czas. Panie, dlaczego miałbyś tego nie uznać, nie przyjść, nie pobłogosławić tego swoją obecnością i swoją łaską? Wiecie, bądźmy mądrzy po prostu. My budujemy rzeczy, bo Bóg nam zleca, ale czy On na wieki wieków, amen, będzie w nich mieszkał, będzie objawiał swoją chwałę? Bóg przychodzi, żeby dokonać swoich rzeczy, więc bądźmy też otwarci na to, że On nie zawsze zamieszkuje to, co nam się udaje zbudować nawet dla Jego chwały. Okej. Okay. Teraz kolejny fragment przeczytamy od 7 do 10. Teraz wtedy tak powiedz słudze memu Dawidowi, Bóg mówi do Natana. Tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska, z trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed twego oblicza. I czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. Wyznaczę też miejsce ludowi memu Izraelowi i zaszczepię go i będzie tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie już niepokojony i nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio. Odtąd wyznaczałem sędziów nad moim ludem, nad Izraelem, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem Izraelem i upokorzę wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuję ci to, że Pan zbuduje ci dom. Tutaj w tym fragmencie nie ma za wiele punktów, jest tylko jeden. Bóg ma dla ciebie dziedzictwo. W tych wszystkich Bożych planach budowania Jego świątyni, On jest zainteresowany też osobiście twoim życiem. Bóg nie przychodzi tutaj do Dawida i mówi mu, no dobra, świątynia, dobry plan, Izrael, dobry plan, wszystko dobrze, ty jesteś częścią tych planów, ale Bóg tutaj w środku, między tym 7 a 10 wersetem, widzisz, szkoda, że nie czytałeś razem ze mną, on mówi do niego, mówi, zobacz, w tym wszystkim, jak ja tobą się zająłem, jak ja ciebie pobłogosławiłem, jakie obietnice mam dla ciebie. Amen? W tym wszystkim, co dla Boga czynimy, on chce się też zająć bardzo osobiście naszym życiem. Powiedział do Dawida, wziąłem cię znikąd, wziąłem cię z pastwiska, wziąłem cię od owiec. Dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć, wziąłem cię od najbardziej pospolitej roboty. Wziąłem cię daleka, wziąłem cię ze wsi, cię wziąłem. Wziąłem cię po prostu z dalekiej wsi. Wziąłem cię ze wsi zabitej dechami. Jeszcze mogę parę porównań dołożyć, skąd cię Bóg wziął. On mnie wziął stamtąd. I błogosławiłem cię, i wyrwałem cię, i dzisiaj uczyniłem cię królem. I błogosławiłem ci. I wiesz co? I jeszcze tobie dom zbuduję. I to jest ciekawe, bo my czytamy, że on już miał jakiś dom cedrowy, bo o tym powiedział Natanowi, a Bóg mówi, nie, nie, taki dom, jak ja ci zbuduję, to jest lepszy niż ten cedrowy, który sobie zbudowałeś. Więc wiesz, cokolwiek dla Boga robisz, nie musisz mieć takiej też atmosfery wokół siebie, takiej ciążenia, ciśnięcia, że ty się poświęcasz, i może to kiedyś jakoś do ciebie wróci. Nie, nie kiedyś jakoś. Bóg chce błogosławić twoje życie. Chce cię wywyższyć, obdarzyć chwałą. Chce zbudować ci dom. Chce odeprzeć wszystkich twoich wrogów. Chce pokonać wszystkich twoich wrogów. Chce zawstydzić twoich wrogów. Chce, żebyś był wywyższony. Chce, żeby Boża chwała zamieszkała nad twoim życiem. Więc Bóg w tych wszystkich swoich planach ma dziedzictwo dla ciebie. 7 punkt. Widzicie, już jest 7, zostały tylko 3. Więc jest idealnie. I teraz 8 punkt. Najważniejsza obietnica. 8 punkt. Przeczytamy od wersetu 11. Bóg mówi do Dawida przez Natana. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. I będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Mowa o Saulu, taki dodatek mój. Ustanowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Teraz widzicie. To jest najważniejsza obietnica, którą Bóg daje Dawidowi. On mówi mu, że da mu syna. I teraz Ci, którzy znacie Stary Testament, wiecie, że chodziło o Salomona, który tą świątynię zbudował. I jego tron był utwierdzony. Natomiast dla nas, którzy znamy też Nowe Przymierze, te wersety brzmią całkiem znajomo. Jak wyjęte z Nowego Przymierza. Dlaczego? No bo Nowe Przymierze cytuje te fragmenty w odniesieniu do Chrystusa. I apostołowie mówią, że to proroctwo dane Dawidowi było proroctwem o Panu Jezusie, który też jest potomkiem według ciała z rodu Dawida. Jest z rodu Judy i z rodu Dawida. I mówi, że to będzie ten król, któremu Bóg mówi, ja będę ojcem. My dzisiaj wiemy, że nie tylko będę mu ojcem, ale jestem jego ojcem, bo on jest ze mnie zrodzony. Dam mu tron, z którego będzie panował nad wszystkimi narodami ziemi i którego tron będzie utwierdzony na wieki. My wiemy, tak jak mówi zresztą Piotr w kazaniu w Dziejach Apostolskich, że zarówno Dawid umarł i jego tron nie był utwierdzony na wieki i jego ciało uległo rozkładowi, jak i Salomon nie był utwierdzony na wieki, tylko na jakiś czas i jego ciało było rozłożone, uległo rozpadowi i umarł. Ale kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że mowa tutaj jest o Panu Jezusie, który jest tym królem wiecznym, którego panowaniu nie będzie końca. I wiecie, i teraz kiedy my żyjemy tutaj na ziemi, to właśnie pierwsza rzecz, o której myślimy, to myślimy o naszych dzieciach. Bardzo dobrze. Co Pan ma dla nas? Co chce uczynić po nas? Myślimy o tym. Dobrze. Myślimy o naszych cielesnych dzieciach. Ale wiecie, to co najważniejsze pozostawiamy po sobie, to pozostawiamy Ewangelię. Ewangelię Królestwa, którą głosiliśmy. Bo ona pozostaje z tymi, którzy tutaj żyją na ziemi. Nie ma ważniejszej rzeczy. Pozostawiamy Jezusa, którego przyjęliśmy, pozostawiamy Go innym ludziom na ziemi. Nie ma ważniejszej rzeczy. Nie budujemy sobie tronów, nie budujemy sobie chwały, nie budujemy sobie panowania. Możemy zbudować obiekt kościelny, to będzie strawione. Pamiętam, jak byłem w Herthut i tą historię tego miasta zbudowanego na przebudzeniu braci Morawskich opowiadano mi, mówiono, że na fundamentach tego głównego zboru, tej sali zebrań, bo tak ją oni nazywali, sala zebrań, to jest ten główny budynek kościelny w środku Herthut zbudowany, na kiedy zakładano fundamenty, złożono taką obietnicę, że dopóki będzie głoszona łaska, dopóki będzie głoszona Ewangelia, to ten budynek nie będzie zniszczony. I słuchajcie, on przez ponad 300 lat stał niezniszczony. Ale w latach 30. XX wieku, kiedy Hitler doszedł do władzy, bracia Morawscy zafascynowali się nim jako gościem, który potrząśnie wszystkim, skończy z bezbożnością w Niemczech, usunie komunistów, w ogóle wszystko usunie i zrobi porządek. Na tym zborze wywieszono flagi ze swastykami, które do końca II wojny światowej wisiały na tym obiekcie, który był zbudowany przez przebudzenie, które wcześniej tam przyszło do tej miejscowości. I wiecie, kiedy Rosjanie wyzwolili Saksonię, wyzwolili Herthut, praktycznie całe Herthut zostało zdobyte bez żadnych zniszczeń. Żaden budynek nie był zniszczony. Ale drugiego, trzeciego dnia po zdobyciu tego miasta żołdacy się upili i podpalili kościół i został strawiony do fundamentów. Dzisiaj jest odbudowany, ale to już jest rekonstrukcja, to nie jest ten budynek, który był wtedy. Wiecie, wszystko, co zbudujemy na tej ziemi, ostatecznie w jakiś sposób zostanie zniszczone. Może nie tak dramatycznie, jak ta historia, którą wam powiedziałem, ale i tak wszystko, co zbudujemy, zostanie zniszczone. Mój mały Fiat, którego odziedziczyłem po moim tacie, 126P, rocznik 1977, nie istnieje dzisiaj. Co więcej, nie istnieje Opel Vectra, rocznik 1998, którym jeździłem. Nie istnieje, jakbym mógł wszystkie moje auta, którymi jeździłem, wymieniać. Moje telewizory nie istnieją. Widzicie, wszystko, co możemy osiągnąć w tym domu, w tym życiu, to przeminie. Natomiast zostaje coś ważnego i coś najważniejszego, co zostaje po nas, co jest naszym dziedzictwem. Coś, dlaczego żyjemy. Okay? Czy to jest nasze skupienie, żeby to zostało po nas? I teraz przechodzimy do punktu 9 na temat tej świątyni. W takim razie, co to jest ta świątynia, która nie będzie zniszczona, która jest trwała, w której na zawsze zamieszka Bóg? No i tu jest właściwie kulminacja tego słowa i to, po co to całe słowo głoszę. Bo my wiemy, że Salomon zbudował świątynię, ale ta świątynia została zburzona w momencie, kiedy Izrael został uprowadzony do niewoli. Potem została zbudowana druga świątynia, po tym, kiedy oni wrócili z niewoli za czasów Nehemiasza i Ezdreasza, Biblia to opisuje. Ale również ta świątynia została zburzona po tym, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy rozpoczęło się nowe przymierze. Dzisiaj oczywiście są proroctwa, które mówią, że będzie odbudowana ta świątynia. Jest mowa o tym, że zasiądzie tam na tronie obrzydliwość czy spustoszenie, jak to jest tam w różny sposób nazywane, że to będzie światowy kult, światowa religia. Nie chcę dzisiaj wchodzić w tą eschatologię, która będzie miała miejsce. Nie wiem, w jaki sposób to nastąpi, czy będzie to wymieszane z Bożym kultem, czy najpierw będzie Boży kult, czy najpierw będzie ten bezbożny, a później powróci Chrystus drugi raz, tak jak obiecał, i wymiecie tego bezbożnika z tej świątyni i zasiądzie na swoim tronie. Nie wiem, jak to jest z tą nową Jerozolimą, czy ona wchłonie starą Jerozolimę, czy uprzątnie starą. Nie będę się bawił w całą eschatologię, ale wiemy, że dzisiaj tej świątyni nie ma. A obietnica była, że to będzie trwała świątynia i na wieki. I teraz słuchajcie, teraz przejdziemy, bo to jest, ale dobrze, przeczytam ten fragment, już go przeczytałem. Przejdźmy teraz do fragmentów z Nowego Przymierza. Ewangelia Jana, drugi rozdział. Słuchajcie, to jest, teraz zbliżamy się do tego, co dotyczy naszego życia, co dla nas jest ważne i najważniejsze. Drugi rozdział Ewangelii Jana. Jezus któregoś dnia jest ze swoimi uczniami i jest w okolicach świątyni. I on, prowokując Żydów, zaczyna dotykać tej ich świętości, którą im zbudował Salomon, a potem Ezdrasz z Nehemiaszem i tak dalej. I tutaj czytamy od wersetu, drugi rozdział Ewangelii Jana, od wersetu 19. Albo może wcześniej, od 18. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znasz, pokażesz nam na dowód, że wolno ci to czynić. On tam wcześniej przepędzał straganiarzy, wyganiał ich, robił porządki. Można powiedzieć w skrócie, przy pomocy pewnego sketchu próbował pobudzić ich do pokuty, pewnego performensu. Performance polegał na tym, że wywracał stoły, rozrzucał pieniądze. Wtedy odezwali się Żydzi: jaki znak nam pokażesz, jak potwierdzisz to, że masz prawo to czynić? I 19. Jezus, odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? A on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Więc wiecie, ta świątynia, o której prorokował Natan Dawidowi, która miała być zbudowana przez jego potomka, to w pierwszej kolejności jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest świątynia, do której mamy wstęp w każdym czasie, na podstawie tej ofiary, którą on sam złożył w tej niebiańskiej świątyni, do której wszedł, ofiarę z własnego ciała za nasze grzechy. I wiecie, Jezus jest tą świątynią, która nigdy nie będzie zniszczona, która jest miejscem zamieszkiwania obecności Bożej, do której my zawsze w każdym czasie możemy się udać. On mówił o świątyni swojego ciała i tutaj apostoł Jan mówi, on mówił o swoim ciele, które po 3 dniach zostało zmartwychwzbudzone do życia, dlatego mógł powiedzieć: zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. I teraz przechodzimy ze Starego Przymierza do Nowego Przymierza, ale to nie jest jeszcze koniec. Ponieważ pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, albo nie, 3 rozdział, nie, tak, 6 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi tak, werset 19. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was, a którego macie od Boga, i że nie należycie już do samych siebie? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ja oczywiście ten tekst znam od dziecka, jak chodziłem na msze dla dzieci, to śpiewaliśmy: czy nie wiecie, że jesteśmy świątynią, i tarczyliśmy, robiliśmy daszki z rąk na własną głową, że jesteśmy świątynią. I to jest moje pierwsze skojarzenie zawsze, jak słyszę, że jestem świątynią Ducha Świętego. To krasnoludki hop do budki i mi się przypomina cały ten taniec. Ale to jest tutaj zapisane, słuchajcie, w Nowym Przymierzu. I apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I teraz Jak do tego doszło? To w końcu kto jest tą świątynią? Czy jest nią Jezus, czy my nią jesteśmy? To gdzie jest ta świątynia? Tak? Pewnie dlatego, że tak pismo jest skonstruowane, dlatego czasami mówimy, nieważne tam, ważne, że byłem w kościele i że było coś o Bogu. I nie chce nam się tego rozkminiać. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Chrystus stał się grzechem, Chrystus stał się ubóstwem, Chrystus stał się przekleństwem, aby wejść w miejsce naszego życia. Abyśmy życie, które my teraz prowadzimy, było życiem wyjętym spod przekleństwa, było sprawiedliwością Bożą, było świętością, było odrodzonym nowym życiem. Jezus stał się wieczną świątynią zamieszkiwania Bożej obecności. Ale przez ofiarę, którą złożył za nasze grzechy, wszedł w miejsce naszego grzechu, został przybity do krzyża w nasze miejsce za nasze grzechy, to my dzisiaj, my, którzy należymy do Chrystusa, my dzisiaj, tak jak Chrystus stał się świątynią Bożej obecności, my dzisiaj razem z Nim jesteśmy świątynią Bożej obecności. I Chrystus mieszka w nas przez Ducha Świętego, któremu dał nas mieszkanie. Wiecie, i to jest kulminacja tego słowa. Żyjemy w świecie, jest wojna. Narody są przeganiane, niszczone, umierają, budynki są burzone, instytucje są wywracane do góry nogami. Nie ma nic pewnego w tym świecie. Ale jedna rzecz jest niezmienna. Jezus, który jest Królem Królów i Panem Panów na wieki, który będzie rządził, który ma całą historię w swoim ręku, On jest miejscem, do którego możemy przyjść w każdym czasie i w Nim jest pełna Bożej obecności, pełnia Bożego błogosławieństwa i pełnia Bożej rady dla nas. I w tym samym momencie my, którzy należymy do Chrystusa, możemy odważnie twierdzić i ufać, że my dzisiaj postawieni w tym świecie, odrodzeni przez moc Ducha Świętego, jesteśmy świątyniami Ducha Świętego w tym świecie. Jesteśmy światłem, jesteśmy solą, jesteśmy zwiastunami Ewangelii i nosimy na sobie Bożą obecność. Wiecie, wielokrotnie głosiłem o tym w Kościele i mówiłem, że te czasy, w których w tej chwili żyjemy, to są czasy walki o umysł. Wiecie, i tak jest. Nawet w czasie tej wojny, ktoś nawet napisał o tym, ja nawet o tym myślałem. Mówię sobie tak, no dobrze, mamy trzecią wojnę światową, bo już tak ją zaczynają ludzie nazywać, ale coś mało ludzi ginie. Jak myślimy o ilości ofiar w II wojnie światowej, w I wojnie światowej. Ktoś powiedział, że to chyba nie jest trzecia wojna światowa, bo za mało ludzi zginęło. A ja powiem tak. Nieważne, ile ludzi zginie. Ważne jest to, jaka bitwa odbywa się o umysły ludzi. To jest dopiero krwawa wojna, która sprawia, że ludzie zaczynają wątpić, że zapadają w choroby psychiczne, że padają w panikę, że zaczynają podejmować nieracjonalne decyzje, że zaczynają szaleć, że zapominają o swoim Bogu, zapominają o Ewangelii, zapominają o tym, żeby służyć drugiemu człowiekowi, w którym jest Chrystus. Jezus powiedział, byłem wśród was, czy mnie przyjęliście? Wiecie, i to jest wojna, w której bitwa toczy się o to, czy my pozostaniemy w wierze i trzeźwości umysłu. A Słowo Boże dzisiaj do nas mówi na ten dzień, że to my jesteśmy trwałymi i wiecznymi świątyniami Bożej obecności, my, którzy żyjemy w tym świecie. Jak odwrócicie kartkę w swojej Biblii, to jest dosłownie w mojej Brytyjce, to jest kartka, nie wiem, czy u was nie są dwie kartki, do trzeciego rozdziału, to tutaj jest to słowo po raz kolejny napisane i mówi ono w ten sposób. 3:17. Nie, od 16. Czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 Koryntian 3:16. Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Wiesz, to nam daje umocowanie. Co mówi słowo? Mówi, że ten, kto niszczy tą świątynię, tego Bóg zniszczy. Słuchajcie, to jest zapowiedź wojny, którą Bóg wypowie każdemu, kto będzie nastawał na nasze życie, jeżeli jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Od razu oczywiście pojawia się myśl filozoficzna, głęboka, no tak, ale niektórzy zginą fizycznie, tak? Okej, tak, zginą. Słowo Boże mówi, że cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wiernych, nie każdy fizycznie przeżyje może bitwę, ale Pan zwycięży i nasi wrogowie będą zawstydzeni i będą pokonani. I to jest obietnica. Dlatego jako świątynię Ducha Świętego w tym świecie możemy sobie odważnie poczynać bez względu na to, jaka wojna toczy się wokół nas. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w nas. Amen. I teraz na koniec drugi list do Koryntian, 6:16, przedostatni werset na dzisiaj. Jesteśmy w 9 punkcie, tak? Który mówi, że jesteśmy świątynią Bożej obecności. Drugi do Koryntian, 6:16, mówi tak. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. I zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Bóg też zachęca nas do tego, żebyśmy będąc świadomi, że jesteśmy Jego świątyniami, usunęli z tych świątyń wszystko, czego tam nie ma być. My, ludzie ewangeliczni, którzy lubią tematy eschatologiczne, pochwycenie, koniec świata, przyjście Chrystusa, co po czym, bóle porodowe, u końca czasów. Lubimy też wskoczyć w ten temat, który już wspomniałem wcześniej, o tej trzeciej świątyni jerozolimskiej i o tym zanieczyszczeniu jej przez tego antychrysta, który tam zasiądzie i będzie obiektem boskiej czci, tak jak mówi słowo. I tak lubimy to rozkwijać. Kto to będzie? Kto to przyjedzie? Ja pamiętam jeszcze jakieś 20 lat temu książka była wydana, że to będzie Yasir Arafat. Ale nieborak nie żyje, świątynia nie została zbudowana, nie miał gdzie usiąść. Wiecie, my lubimy takie klimaty eschatologiczne i tu byśmy się zastanawiali, ale powiem wam. My, którzy należymy do Chrystusa i jeszcze tym bardziej my, którzy nie jesteśmy urodzonymi Żydami, no chyba, że ktoś jest, to chwała Bogu, nie odbieram mu tego dziedzictwa, naprawdę powinniśmy zająć inną świątynią i inną obrzydliwością, która próbuje się wpakować do tej świątyni. To są wszystkie duchy niewiary, lęku, obawy, rozproszenia, nieprzemienionego umysłu. To jest to, czym powinniśmy się zająć. Zostawmy świątynię jerozolimską i jej odbudowę Żydom i Mesjaszowi, który się porządkiem w tej świątyni, o porządek w tej świątyni zatroszczy. Zajmijmy się o nas, którzy my dzisiaj jesteśmy świątynią, bo Słowo Boże mówi, że nie ma być między świątynią Bożą żadnego układu z bałwanami, z bałwochwalstwem, Nowy Przymierze mówi chciwością, ale żebyśmy wiedząc, że jesteśmy świątynią Bożą, skupili się na tym, żeby tylko Bóg mieszkał w naszym życiu. Amen. I to jest w ogóle taki... Jak myślę o tej wojnie i o tych wszystkich, którzy jeszcze nie przestali handlować z Rosją, to taki, tylko taki... Teraz mi to tak przyszło, tak mi wyskoczyło. Wiecie, są te doniesienia, my to jesteśmy wkurzeni, że ta wojna nie jest tak konsekwentnie realizowana, że tutaj niby są jakieś blokady, ale nie do końca, co tu się dzieje. To wiecie, to tutaj jest wyjaśnienie tego. Apostoł Paweł mówi, że chciwość, która jest bałwochwalstwem w współczesnych czasach, tak? Że chciwość powoduje, chciwość i strach o byt, o środki do życia powoduje, że są popełniane kompromisy. Bóg mówi do nas, którzy jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, żebyśmy tam nie wpuszczali żadnych bałwanów, żadnych chciwości. Ale żebyśmy uprzątnęli tą świątynię, żeby w niej mógł tego Chrystus królować. I my jesteśmy tymi świątyniami. I Bóg przychodzi do nas. Wiecie, więc perspektywa jest całkiem niesamowita. Wracamy teraz do drugiej... A nie, jeszcze psalm wam przeczytam. Psalm 22, jeden werset. Psalm 22, werset 4. Ty jesteś święty i mieszkasz w chwałach Izraela. To też jest takie ważne o zamieszkiwaniu Boga, ponieważ tu jest mowa o tym, że za każdym razem, kiedy uwielbiamy Boga, to On się rozsiada w świątyni swojej. Dobrze, ale do tego taka dygresja, żeby było o tym zamieszkiwaniu. I 10 punkt, ostatni. Jesteś Bożym prorokiem. Teraz wychodzimy trochę poza świątynię, ale 17, druga, pierwsza kronik, 17 i przeczytam od wersetu 15. Dobrze? Dobrze, od 15 do 17. Od 14 zahaczę. Usadowię go w moim domu i będzie w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie ze wszystkimi słowami i zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Wtedy rzekł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Boże, Panie Boże, a czymże jest mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało jeszcze tego było w Twoich oczach, Boże, że dałeś domowi swemu, że dałeś domowi Twego sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg przez jednego człowieka, który kochał go, który mu służył, który mu uwielbił, którego uwielbiał, użył go i wyświetlił przed jego oczami perspektywę nadchodzących wieków. Dawid po tym proroctwie Natana usiadł i mówi: Boże, jesteś niesamowity. Moje życie błogosławiłeś od tego pasienia tych owiec. Przyprowadziłeś do tego miejsca, ale tego ci było mało. Jeszcze zapowiedziałeś przyszłe wieki, które uczynisz, wywodząc potomka z mojego życia i objawiłeś mi, jak on to mówi, dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia, dałeś mi obietnicę na daleką przyszłość. Wiesz, i chcę cię zachęcić do tego, że jeżeli należysz do Chrystusa, to naprawdę słuchaj, możesz bać się o różne rzeczy, ale Bóg ma dla ciebie daleko więcej. On chce przez twoimi oczami wyświetlić perspektywę nadchodzących pokoleń. Jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, jeżeli Bóg mieszka w tobie, jeżeli jesteś Jego przyjacielem, to jesteś Bożym prorokiem i Bóg chce przed tobą wyświetlić to wszystko, co nadejdzie. I słuchaj, i naprawdę, kochaj tą perspektywę. Ponieważ wszyscy się starzejemy i odchodzimy z tego świata. I naprawdę, ważne jest, żebyśmy się upamiętali w tym miejscu, w którym jesteśmy, i zakończyli bieganie jak z pęcherzem wokół własnego życia i własnych potrzeb i otworzyli się na Boga na tyle, żeby nie tylko odpowiedział na nasze potrzeby, tak jak powiedział Dawidowi, ale żeby otrzymać obietnicę na przyszłość i wręcz jeszcze dalej sięgnąć naszymi oczami po to te wszystkie wspaniałości, które Bóg dla nas przygotował. Wiecie, pamiętam, jak byłem dzieckiem i śpiewałem piosenkę w kościele. Tak ja mam pałac tam poza górami, w tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, tam mi mój Zbawca. Nagrodę da? Koronę da. Dzięki. Amen. Kto to był? Łukasz, on pamięta, też to śpiewał pewnie w zborze baptystycznym. Niektórzy dalej to śpiewają. Wiecie, ale to jest coś, czym naprawdę Bóg może napełnić nasze serce, jeżeli my otwieramy się na Niego, na Jego działanie i na to, co On przygotował dla naszego życia. Amen? Zobaczcie, jak inaczej. Patrzysz w newsy, czytasz, co się dzieje, martwisz się o swoje potrzeby, a Bóg mówi: hola, Jezus jest miejscem przebywania mojej obecności. Ty jesteś moją świątynią w tym świecie. Ty jesteś pośrednikiem dla innych ludzi. Słowo Boże mówi, że w miejsce Chrystusa my głosimy: pojednajcie się ludzie z Bogiem. Przyjdźcie do Niego, spotkajcie Go. Amen? I jeszcze więcej. Bóg mówi: spójrz na przyszłość, bo są pokolenia, które przychodzą po tobie. Musisz im głosić Ewangelię. Bo śmierć to nie jest moment, w którym się wszystko kończy, ale śmierć to jest moment, w którym się wszystko zaczyna. Tam jest dopiero impreza odpalona. I wesele baranka to jest ciągle coś, na co czekamy. I Nowe Jeruzalem to jest coś, na co ciągle czekamy. I niekończące się niebo, i niekończąca się ziemia przyszłości ze złotymi ulicami, to jest coś, co jest ciągle przed nami. Wiesz, oglądasz film hollywoodzki o czarnym zborze baptystycznym, ślepy pianista uwielbia Boga, śpiewają o Nowym Jeruzalem, ty mówisz: ale folklor ci murzynki mają, te murzynki z Alabamy mają. Oni śpiewają ciągle o tych złotych ulicach, o tym Nowym Jeruzalem. No, co mają bidoki śpiewać? No, nic z tego życia nie mają. Potomkowie niewolników, druga klasa, owoce segregacji. Mówisz sobie: taki folklor. A wiesz co? Ale my powinniśmy wskoczyć w to, zanurzyć się, skoczyć w tą toń na główkę. Nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku, Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog, był pastorem luterańskim. Na początku lat 30., kiedy Hitler doszedł do władzy, był młodym seminarzystą, został wyświęcony na pastora luterańskiego i pojechał do Stanów. Ja nie wiedziałem, ja znałem jego książki, znałem jego cytaty, wiedziałem, że walczył w swoich pismach też z Hitlerem, że został zabity na miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej na osobisty rozkaz Hitlera. Wiedziałem to wszystko. Prowadził też takie ukryte seminarium dla przyszłych pastorów, bo kościół oficjalny był wyznawcą Hitlera. On stworzył luterański kościół podziemny, nieoficjalny. szkolił młodych pastorów 10 kilometrów na północ od Warcina, w którym ja się nawróciłem, w którym się wychowałem, po drugiej stronie Jeziora Łętowskiego. Wszystkie te fakty znałem, ale nie znałem jednego faktu z jego życia. Że na początku lat 30. jako młody seminarzysta pojechał do Stanów i wylądował w czarnym, charyzmatycznym zborze. I jak wrócił stamtąd, to powiedział, zmieniam swoją teologię. To nie Kościół ma iść za państwem, to państwo ma iść za Kościołem. Wiecie, i wszystko mu się wywróciło do góry nogami. Jak się zaczęła II wojna światowa, zaproponowano mu wyjazd, wyjechał na krótko do Stanów, ale stwierdził, nie, muszę być w tym miejscu, w którym toczy się wojna, i wrócił do Niemiec i przepłacił to życiem. Ale wszystko zaczęło się od jego dziecinnej wiary, którą był w stanie zakazić się po tym, kiedy już był absolwentem seminarium duchownego. Niektórzy z was może nie wiecie, ale wśród pastorów protestanckich też jest takie przysłowie. Chat ukończyłem, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Chat ukończyłem, wiarę zachowałem. Czasami jest trudno ocalić wiarę po studiowaniu teologii. Ale ja wam powiem, że dla nas, którzy siedzimy w naszych zborach po 5, 10, 15 lat, czasami to już jest lepsze niż chat. Ciężko jest ocalić wiarę. Wszystko wiemy, o wszystkim myślimy, a w naszym życiu brak iskry, brak ognia, brak pójścia na totalu w radości za Chrystusem. Powiem, jak taki Dietrich Bonhoeffer mógł. Niemiec, rozumiesz, Niemiec. Niemiecki teolog, luteranin, jedzie do Stanów, ląduje w charyzmatycznym czarnym zborze i potrafi załapać, że tu jest istota chrześcijaństwa, a nie w stolicy teologii europejskiej w Niemczech. Potrafi to złapać, potrafi odkryć różnicę i pójść za tym płomieniem, to powiem wam, my dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy, my musimy też pójść. My musimy pójść. Dzisiaj, gdzie szefowie głównych kościołów chrześcijańskich w Rosji biją pokłony przed Putinem, o dwóch wiem przynajmniej, my powinniśmy się obudzić i tutaj, w tej ziemi, w której my żyjemy, wrócić do szczerego oddania Chrystusowi i pójść w przebudzeniu dla Niego. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Te proroctwa zapowiedziane Dawidowi są proroctwa o nas. Są proroctwa o Jezusie, o Jego potomku i o nas, którzy jesteśmy Jego potomkami. Amen. Czy zaprosisz Ducha Świętego do swojego serca? Czy muszę zapraszać? Już kiedyś zaprosiłem. No, to super. To teraz słowo mówi, roznieś na nowo dar, który otrzymałeś, jeżeli tak. A jeżeli nie otrzymałeś, to zaproś. Czegokolwiek potrzebujesz. Jeżeli nie jesteś pojednany z Chrystusem, to Chrystus jest jedyną świątynią, jakiej potrzebujesz. Jezus jest jedynym kościołem, jakiego potrzebujesz. Bo On jest doskonałą ofiarą, złożoną za człowieka, która jedna nas z Bogiem. To jest jedyna świątynia, jaką Bóg zbudował swoimi rękami przez moc Ducha Świętego. To jest jedyna świątynia. Powiedział, nie mieszka Bóg w świątyniach ludzką ręką zbudowany. A jaką, w jakich świątyniach mieszka? Mieszka w świątyniach swoją ręką zbudowany. A Jezus jest właśnie tą świątynią. Szukasz Boga? Spotkaj Chrystusa. Zaproś Go do swojego życia. Nakarm się Nim. Bądź człowiekiem narodzonym na nowo. Tylko w Nim jest nadzieja. A kiedy już to zrobiłeś, to pamiętaj, żeby nie być zdechłą, podpieraną kijami, drewnianą budą na polu ogórkowym, bo jesteś świątynią Ducha Świętego i Duch Święty w tobie zamieszkuje. I możesz powstać w tej nadziei, wiedząc, że jesteś kimś innym, niż tobie się wydaje, że jesteś. I możesz wiedzieć, że jak należysz do Chrystusa, to w 95, 6, 7% pełnisz wolę Bożą każdego dnia. No chyba, że oficjalnie i legalnie, zgodnie z własnym wyborem, butujesz się przeciwko Bogu. Jeżeli tego nie robisz, pełnisz wolę Bożą. Amen. I wiecie, jak myślicie, czy ja pełnię wolę Bożą? Powstańmy wszyscy razem, odpowiemy na stojące na to pytanie, czy pastor pełni wolę Bożą?
Nie.
Ostatnio mój kolega do mnie napisał, studiował zaocznie i miał egzamin i powiedział, nie zapisuj się na ten egzamin. Mówię, czemu się nie zapisujesz na ten egzamin? Mówi, normalny człowiek nie jest w stanie zdać tego egzaminu. Szczególnie człowiek po 40 mówi, gdzie to taki jest? I się nie zapisał na ten egzamin. Potem odbył się ten egzamin, on dostał pytania, jakie były, popatrzał na ten egzamin i mówi, nie zdałbym go. Jego dzieci, które studiują medycynę, spojrzały w te pytania i mówi, tata, na 100% byś zdał. Intuicyjnie byś wymyślił prawdziwe odpowiedzi. On do mnie mówi, moje dzieci to mają zbyt wysokie mniemanie o swoim ojcu. A ja mu powiedziałem, nie przyjacielu, twoje dzieci mają prawidłową wizję twojego życia, to ty masz fałszywą. Wiecie, ludzie przychodzą do kościoła i myślą, że Bóg jest z pastorem. I dobrze myślą. Jeszcze tylko jest kwestia taka, żeby pastor w to uwierzył. I tak samo jest z twoim życiem. Ja wierzę, że ty jesteś świątynią Ducha Świętego, bo tak mówi Słowo Boże. Jeszcze tylko kwestia, żebyś ty teraz w to uwierzył. A wejdziesz na Bożą drogę. Amen. Módlmy się. Ojcze, dziękuję ci za to, że mówisz do nas wyraźnie w swoim Słowie. Mówisz do nas przez życie Natana i Dawida. Mówisz do nas, Ojcze, o tym, jaki jest twój plan dla ludzkości. Panie, dziękuję ci, że jeden rozdział Pisma mówi więcej, niż nasze myśli potrafią powiedzieć przez cały tydzień. Panie, dziękuję ci, że możemy być zanurzeni w twoim Słowie i twoja moc działa w naszym życiu. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś Bogiem, że jesteś Królem, że jesteś wszechmocnym Zbawicielem. Dziękuję ci, Ojcze, że uczyniłeś Jezusa świątynią Ducha Świętego, przez którą przychodzimy do ciebie, Panie. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że my dzisiaj w tym świecie jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Panie, roznieś na nowo ducha, moc Ducha Świętego w naszym życiu, żeby to stało się oczywiste dla nas i dla wszystkich, którzy są wokół nas. Panie, modlę się, Ojcze, teraz o każdą osobę, która jest tutaj na tej sali, Ojcze, żeby wygrała swoją bitwę o umysł w czasie tej wojny, która trwa. Żeby każda osoba, która jest na tej sali, wygrała bitwę o umysł. Ojcze, ja to ogłaszam i proklamuję. Wygraną bitwę o umysł. W imieniu Jezusa Chrystusa niech przyjdzie zwycięstwo, niech przyjdzie chwała, niech przyjdzie Boży pokój, niech przyjdzie nadzieja, niech przyjdzie postrzeganie Bożych rzeczy z Bożej perspektywy. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś Bogiem cudów i dajesz nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ojcze, dziękuję ci, że możemy tobie ufać. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która czuje się zaniepokojona. Ojcze, ogłaszam twoją moc i twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.